prorok Izajasz obejmuje całą historię zbawienia. Ma trzy części dotyczące trzech epok zbawienia: epoki Ojca, epoki Syna i epoki Ducha Świętego, ale też mówi o zbawieniu wszystkich narodów. W drugiej pieśni o cierpiącym słudze Jahwe, która jest streszczeniem Ewangelii Łukasza, mówi: wyspy najdalsze, przez wyspy rozumie kontynenty, że Ewangelia, którą on zapowiada jako prorok, będzie Ewangelią skierowaną do wszystkich narodów, ludów, pogan, a w zasadzie, ściśle rzecz biorąc, ludzi nieznających Boga prawdziwego. Poganami są tylko ci, którzy poznali Boga żywego i nie przyjęli Go do końca i nie dali Mu swego życia. Czyli poganie są jedynie wśród wierzących w Jezusa Chrystusa. My żyjemy wśród najgorszych pogan, obyśmy nie mieli w sobie nic z pogaństwa. Najgorszy typ pogaństwa, jak już mówiliśmy, w życiu wierzących dotyczy sfery relacji między narodami. Narody z czasem stworzyły państwa. Za narodami, jak czytaliśmy w Apokalipsie, w tej części, która mówi o dziele Jezusa Chrystusa, kim Jezus będzie dla wszystkich narodów. Narody, każdy naród ma w sobie coś niepowtarzalnego. Coś, czego nie ma żaden inny naród. Nawet gdyby jakieś narody już wymarły, to w sercu Boga Ojca one nie umarły. Wszystkie narody wieczności w Bogu będą znowu stanowić pewną symfonię, która się dopełnia. Nie będzie nudno. Nie będzie nudno. Wprawdzie narody będą w tych miejscach, w których Bóg je osadził, bo niebo będzie polegało na zejściu Trójcy Świętej na ten świat do ludzi. Bóg zamieszka razem z nami i całe zbawienie jest jak gdyby jedynie zapowiedzią. Chociaż chwilowo będziemy musieli przez śmierć opuścić ten nieciekawy świat. On jest nieciekawy przede wszystkim ze względu na wrogość narodów do siebie. Bóg stworzył narody, ale te narody zamieniły się po grzechu pierworodnym w bestie, jak powiedział nam prorok Daniel. I te bestie zbroją się przeciwko innym sąsiadom i czekają, kiedy ewentualnie coś tam mu wyrwa, złapać, całkowicie podporządkować. Narody nienawrócone są bestiami. Jak już on dziś wam mówiłem, mają etykę Kalego. Jak Kali komuś ukraść krowę, to w porządku. Zaciera ręce. Ale jak Kalemu ktoś ukraść krowę, to wielkie zło. Narody mają etykę Kalego. Zauważcie, jak gdyście czytali podręczniki, ja tutaj mówię o sobie, tam, gdzie królowie polscy coś zdobywali, poszerzali królestwo swoje, to uczniowie są dumni i mówią: a to dzielny król. A jak ktoś mu tam Polakom coś zabrał, to źle. Czyli etyka Kalego. Etyka Kalego każdy w sobie nosi, jeżeli Duch Święty nie czyni z niego jednostki w narodzie, tylko jeżeli on żyje w narodzie, który jest jednocześnie bestią. Ewangelia Łukasza jest po to, Ewangelia, inaczej mówiąc, Ducha Świętego, bo ona się kończy w Dziejach Apostolskich, Pięćdziesiątnicą, jest po to, żeby Duch Święty, a Duch Święty to jest miłość krzyża podniesiona do nieskończonej potęgi, Ewangelia to jest po to, by wypalić w narodach bestie, żeby został czysty naród. Narody jest egoizm jednostek, ale jest też egoizm narodów. Jest pycha jednostek, jest pycha całych narodów. Co więcej, nie wstydzą się tego publicznie demonstrować. Chlubią się z tej pychy, z tego egoizmu. Dzieło tego, którym, przez którego, dla którego pokojnie stworzył ten świat, jego zejście w Fiat Marii, ma taką misję: ostatecznie uwolnić serca ludzkie od tej bestii niewidzialnej, która kryje się za egoizmem, za pychą, i uzdolnić do tego, żeby narody były rodziną narodów, rodziną, których stworzyła ta sama miłość, ta sama miłość i stworzyła, i zbawiła, a Ewangelia Łukasza powie, i pragnie uświęcać. Ten tekst, który za chwilę przeczytamy, już go znacie, ale jeżeli Bruksela, narody Europy zatęskniły za jednością, doświadczywszy absurdu ostatniej wojny, że narody zamieniły się w bestie, to początek był bardzo szlachetny, tylko kiedy już na pewnym etapie starano się stworzyć jakby rodzaj konstytucji i był problem preambuły, czy jakby wstępu, wprowadzenia, i gdy zaproponowano Boga w preambule, to powiedzieli o nie, ujawnili się masoni. I po dziś dzień na Zachodzie niektórzy nawet zastanawiali się, czy te krzyże na zbudowanych świątyniach, kościołach, wprawdzie dość pustawych albo już pustych, czy też nie powinny być zdjęte, żeby nie obrażać uczuć tych, którzy nie wierzą. No i dano im do zrozumienia, że na razie to nie przejdzie. Jeżeli by miała być jakaś preambuła, wstęp do tej konstytucji w Brukseli, jeżeli na ścianie złotymi czcionkami nie powinien być wypisany jakiś tekst, to przede wszystkim z proroka Izajasza, rozdział 11, jaki znacie, ale posłuchajcie.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. I wyrośnie różdżka z pnia jeźdźcego, wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Upodoba sobie bojaźni pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów, nie wyrokował według pogłosek. Raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą. Cielem i lew paść się będą z połem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich będą razem legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę, niemowlę igrać będzie na noże kobry. Dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie. Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę i sławne będzie miejsce jego spoczynku. U owego dnia to się stanie. Pan podniesie po raz drugi rękę, aby wykupić resztę swego ludu, która ocaleje z Asyrii i z Egiptu, z Patros i z Kusz, z Elamu i Śnearu, z Hamat i z wysp na morzu. Podniesie znak dla pogan i zgromadzi wygnańców Izraela, pozbiera rozproszonych z Judy z czterech stron świata. Wówczas ustąpi zazdrość Efraima i przeciwnicy Judy będą wytraceni. Efraim nie będzie więcej zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie więcej trapił Efraima. Napadną na tyły Filistynów ku morzu i razem obrabują mieszkańców na wschodzie. Na Edom i Moab rozciągną swą władzę i Ammonici będą im poddani. A Pan osuszy odnogę Morza Egipskiego gwałtownym swym podmuchem i potrząśnie ręką na rzekę i rozdzieli ją na 7 odnóg, tak że ją przejść się da w sandałach. Utworzy się droga dla reszty jego ludu, która przetrwa wygnanie w Asyrii, podobnie jak się to stało dla Izraela, kiedy ten wychodził z krainy egipskiej. Ty powiesz w owym dniu: wychwalam Cię, Panie, bo rozgniewałeś się na mnie, lecz Twój gniew się uśmierzył i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg jest zbawieniem moim. Będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan. On stał się dla mnie zbawieniem. Wy zaś z weselem czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia. Powiecie w owym dniu: chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów, przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy. Niech to będzie wiadome po całej ziemi. Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród Ciebie, święty Izraela. Oto Słowo Boże.
Czyli ta pieśń o 7 darach Ducha Świętego, które wypłyną z różdżki i z odrośli, czyli z Maryi i Chrystusa Zmartwychwstałego, jako ludzi. 7 darów Ducha Świętego wolni od 7 grzechów głównych i narody przestaną być bestiami, a staną się narodami po myśli Bożej i w ich wnętrzach będzie pieśń ku czci Boga. Będzie to już po wielkim oczyszczeniu narodów, kiedy zaowocuje działanie narodów jako bestii politycznych. Po tym wielkim oczyszczeniu krzyż chwalebny stanie się znakiem, że wszystko nie ma sensu, jeżeli nie ma przebaczenia, nie ma miłości, nie ma Boga w nas, bo tylko Bóg w nas jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Zwróćcie uwagę na pewien moment. Rzeka oznacza rzekę Eufrat, która przepływa przez Babilon. Że rzeka Eufrat nie będzie zbawiać Babilonu przez to, że niesie wody i tak dalej. Tylko rzeka Eufrat będzie już przepływała przez wszystkie narody. Będzie miała 7 odnóg, stanie się 7 darami Ducha Świętego. Gdzie jest mowa o wodzie, wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia, to Duch Święty, który przez 7 darów Ducha Świętego wlewa w serca ludzkie i w narody.
Błogosławiony, idący od Pana, wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w książętach. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, wejdę przez nie i podziękuję Panu. Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim zbawcą. O Panie, Ty nas wybaw. O Panie, daj nam pomyślność. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskim. Błogosławimy Was z Pańskiego domu. Pan jest Bogiem i daje nam światło. Alleluja, alleluja, alleluja. Szukajcie Pana, gdy Go można znaleźć. Wzywajcie Go, gdy jest blisko.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się razem z nią. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu nadać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w Twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zarządzał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili i natychmiast otworzyły się jego usta. Język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło, a wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: nie będzie uwielbiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wezwolił go i moc zbawczą nam zbudził w domu sługi swego Dawida, jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swoich świętych proroków, że nas wyzwoli od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi, że nam użyczy tego i z mocy nieprzyjaciół wyrwani będziemy, bez lęku służymy będziemy, w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz i pójdziesz przed Panem torować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przed odpuszczeniem mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka wschodzące słońce nas nawiedzi, aby wyjawić tych, co w mroku i w cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chłopiec zaś rósł, wzmacniał się duchem i żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Oto słowo Pańskie. Najbliższą niedzielę będzie jakby kontynuacja tej katechezy. Zachariasz kapłan przez fakt, że nie uwierzył wartość zwiastowania, wartość obietnicy Bożej, wartość Słowa Bożego, został ukarany utratą mowy. Przez to Bóg dał czyn proroczy. Wy, kapłani w Starym Testamencie, ograniczając swoją misję do sprawowania liturgii bez Słowa Bożego, Bogu jakby odebraliście mowę, uczyniliście Go niemową, sprawowaliście ofiary w nadziei, że to Bóg będzie realizował wasze plany. Nie byliście zainteresowani planami Boga. Teraz już to się kończy. To się skończyło. Prawdziwy Bóg chce mówić, 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 bo przede wszystkim Bóg może coś sensownego powiedzieć. Przepraszam, Państwu obecnych, siebie samego. Tylko Bóg może powiedzieć coś sensownego. A ludzie tak wierzą w wartość swojej mowy, że nie mają czasu. tyle mają do powiedzenia. I Bogu innym, że nie mają czasu zainteresować się Słowem Boga. I piszą książki i mówią od rana do nocy, zamiast słuchać, bo Bóg mówi. I prawdziwy Bóg mówi. A my, jeżeli jesteśmy i chcemy być prawdziwymi dziećmi, to słuchajmy, nawet wtedy, kiedy czytamy, to słuchamy Boga. Inaczej z Boga prawdziwego zrobimy Boga martwego, Boga na poziomie pogan. No i jako naród staniemy się bestią, bo będziemy innego słuchać. Najpierw zwiastuje Ojciec, a później Syn będzie zwiastował. Takiego Boga, jakiego Izrael czcił, nie ma, ale winy jeszcze w tym nie było tak wielkiej, ponieważ przyszedł prorok wszystkich proroków. Proroków nie chcieli słuchać, ale teraz przyszedł ten, o którym prorocy mówili. Jan ma być największym z proroków, bo ma wskazać wprost. Obietnice Ksiąg Świętych się spełniły. Oto ten, który miał przyjść, a on jest i będzie tylko barankiem Bożym. Nie spełni waszych oczekiwań, bo takiego Boga Jahwe nie ma. Podkładacie pod Boga Jahwe programy na poziomie pogan. Z Jahwe czynicie jednego z bogów, wielu bogów na poziomie pogan. Bo była w starożytności taka mentalność, takie przekonanie, że jeżeli któryś naród, któreś państwo zwyciężało, to bogowie zwyciężali. On jest przede wszystkim. I Ewangelie mówią o tym, że właśnie w taką wojnę chcieli wciągnąć Jezusa Chrystusa, arcykapłani, faryzeusze o część w piśmie, elita Izraela. A Jezus powiedział, takiego Boga nie ma. Taki Bóg nie istnieje. Skoryguje drogi, zwiastuje Ojciec o swoim Synu, na czym będzie polegało zbawienie świata. Przez nią z wysoka zejdzie Słońce z dużej litery. Chrystus zmartwychwstały, prawdziwy Bóg. A Słońce daje życie wszystkim narodom. Wszystkim narodom, nie tylko Bogu, nie tylko Izraelowi. I druga faza to było o narodzeniu Jana, a teraz przeczytam o narodzeniu Jezusa Chrystusa, tego Słońca. I komu najpierw Słońce zaświeciło miłości. Pan zwabił słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwireniusz. Wybrali się więc wszyscy, aby dać się zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki, położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocno nad swoją przodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przelękli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Mesjaszem, Panem. To będzie znak dla was. znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczymy, co się tam zdarzyło, o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co ich zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowała te wszystkie sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Oto słowo Pańskie. W związku z przyjściem pełni obietnic Bożych w Jezusie, Synu Bożym na ten świat, ewangelista Łukasz dość obszernie mówi o ramach historycznych, w jakim kontekście historii. Dlaczego to robi? Otóż Łukasz jest Grekiem. Ilekroć razy Grecy mówili czy pisali o swoich bogach, to były jednocześnie mity. Przez ten kontekst historyczny Łukasz, Grek, chciał powiedzieć, to nie jest jeszcze jeden mit wyjątkowej urody, tylko to jest spełnienie wszystkich mitów, czyli ten skrót. Żeby Bóg przyszedł do rodziny ludzkiej, wszedł w życie każdego człowieka i stanął po stronie człowieka przeciw i złu tego świata, i przeciw bestiom politycznym, przeciw siłom ciemności. I tak jak było w przypadku zwiastowania Zachariaszowi, zwiastowania Maryi w Nazaret, tak jest w momencie zwiastowania pierwszym chrześcijanom, pierwszym wyznawcą Chrystusa: nie bójcie się, nie bójcie się, zwiastuję wam radość wielką. I Zachariasz przeżywa poczucie, że to mu się nie należy. I Maryja przeżywa, ma poczucie, że to się jej nie należy. I pierwsi chrześcijanie, a pierwsi chrześcijanie, pasterze, tak zwany lud ziemi, najniższa kasta w Izraelu, lud ziemi, ponieważ zajmując się wypasem owiec i kóz, nie mieli czasu na obmycia rytualne. Skoro się nie myli, nie kąpali, to w związku z tym uczeni w piśmie swoim uczniom mówili: to jest pewne, że się nie zbawią. Cuchną. No to do nieba przyjmie cuchnących. A to, że oni cuchną w środku, jak Ewangelia Marka mówi w rozdziale 7 wiersza, od wiersza 21, serca ludzkiego pochodzą i tam, co do was, to, że tam oni cuchną, ale tego nie widać, chociaż trudno to ukryć. Nie bójcie się. Wy ostatni w Izraelu jesteście pierwsi w sercu Boga Mesjasza. Jeżeli pierwszy w Królestwie Rzymskim Cezar August, słynny ze swojej wielkości, zarządza spis ludności, to on nie wiedział, że on służy, że on z inspiracji Ducha Świętego to robi, żeby spełniła się obietnica proroka Michała, że w Betlejem się narodzi, że on służy. A dzisiaj on wielki jest jedynie w podręcznikach historii. No i we fragmentach tam rzeźbionych murów. Właściwie on jest niczym. Jestem bezgranicznie wdzięczny Jezusowi za poemat Boga Człowieka, gdzie Jezus szczegółowo opisuje tę przygodę z pasterzami, że było ich 12 i że oni byli pierwszymi opiekunami, którzy pomagali, bo po pierwsze nie przyszli z pustymi rękoma, przynieśli i mleko, różne rzeczy tam, czy tam niezbędne. A co jest niezbędne w trudnych warunkach, to oni jako pasterze dokładnie wiedzieli. Opiekowali się przez pewien czas świętą rodziną, aż znalazła mieszkanie w Betlejem. Ci ostatni byli pierwszymi w sercu nieba, Boga. Aniołowie im zwiastowali, im śpiewali, ponieważ dla pasterzy cała Jerozolima była bestią, pełną pych, egoizmu, wymiosłości. Nie swoje stada wypasali, tylko właśnie tych, którzy nimi gardzili. Bóg nikim nie gardzi. Oni tworzyli z rodziną świętą pierwszą wspólnotę. Byli pierwszymi przyjaciółmi. Jak bardzo się żyli sobą, to się okazało, kiedy Jezus po chrzcie świętym, po powrocie z pustyni, podejmuje publiczną działalność, to najpierw swoje kroki skierował do pasterzy, wiedząc, gdzie oni pracują, i wypytywał o los każdego. Starych, którzy już byli chorzy, uzdrawiał. Z tą wiadomością, z wiadomościami poszedł do Maryi, swojej matki. Po imieniu pytała o każdego, a z tym to jak tam jest syn. I Jezus doprowadził do spotkania z Maryją. Bardzo pragnęła jej zobaczyć. Pierwsza wspólnota. Ostatni. Żaden ostatni tu na ziemi żyjący nie jest sam. Jest w nim Chrystus.